Radio Roma.
Wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. 14 marca 2022 roku tą piękną piosenkę Uwierzyć w los zaśpiewała dla nas pani Maria Bober, dzisiejszy gość naszego 468 wydania audycji Na Styku, temat o kobiecie, której terminarz układa Pan Bóg. Dobry wieczór, pani Mario.
Dobry wieczór.
I witam też bardzo serdecznie naszą koleżankę radiową, panią Joannę Łukaszuk-Ritter. Pani Joanno, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim.
I oddaję ci głos od razu.
Dziękuję bardzo. Tak, usłyszeliśmy ten piękny utwór Uwierzyć w los, do którego jeszcze później wrócimy. Ja na początku chciałabym przedstawić naszego znakomitego gościa z dalekiej północy, mianowicie z Bremenhaven, czyli to jest Morze Północne. Piękne okolice, dalekie od nas, bo to prawie 1200 kilometrów od Wiednia. Pani Maria jest niezwykłą kobietą. Kobietą o wielu wspaniałych talentach, której właśnie terminarz układa Pan Bóg, jak ona sama mówi. Maria Bober jest pielęgniarką, która pracuje w Bremenhaven, w szpitalu na oddziale powypadkowym, czyli jak wiemy, nie jest to łatwa praca. Ten zawód jest również jej powołaniem, a drugim powołaniem jest muzyka, śpiew. Jest piosenkarką, która śpiewa na chwałę Boga. Jest autorką kilku płyt. Śpiewa mniej więcej od 20 paru lat, zresztą będzie nam o tym opowiadać za chwilę. Jest autorką wielu utworów, kilku płyt i pięknego recitalu pod tytułem Piękny jest Bóg, który poświęciła błogosławionej Karolinie. Prywatnie jest ona szczęśliwą żoną, mamą i babcią, chociaż trudno w to uwierzyć, jak się na nią patrzy. I mieszka od mniej więcej 30 lat właśnie w Niemczech na północy. Moje pytanie pierwsze będzie, jak zaczęła się Twoja przygoda, my jesteśmy z Marysią na ty. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda ze śpiewem, z muzyką? Czy było to już we wczesnych latach, jako dziecko, czy dopiero później odkryłaś to swoje powołanie, ten talent?
Od kiedy sięgam pamięcią, zawsze śpiewałam. Już jako mała dziewczynka, miałam wtedy może 6 lat, 7, zaśpiewałam już tak przed publiką. Pierwszy utwór, gdzie mój tato uszył mi ubranie cyganki i pamiętam jak dziś tą radość, którą miałam, grałam na tamburynie i to uczucie towarzyszy mi do dnia dzisiejszego. Także zawsze mnie rwało do śpiewu, do podzielenia się z talentem, który Pan Bóg mi podarował.
A powiedz, bo to jest też ciekawe, mówisz, że już masz tą miłość do muzyki, do śpiewania od dzieciństwa. Jak zbliżyłaś się muzyką do Boga? Czy jest, to znaczy do tej muzyki religijnej? No bo tutaj trzeba podkreślić, że ty tworzysz i śpiewasz przede wszystkim właśnie pieśni, utwory religijne.
Czasami wydarzają się w moim życiu takie sytuacje, na których sama nie umiem odpowiedzieć. To po prostu się dzieje i od kiedy pamiętam, zawsze ciągnęło mnie do kościoła. Moi rodzice przekazali mi wiarę, moja mama szczególnie, która pokazywała mi tego pięknego Boga już od wcześniejszych lat młodzieńczych. I zaszczepiła to we mnie i może kiedy śpiewałam pierwszy raz psalm w kościele, poczułam tą niesamowitą taką moc w tym, że w momencie, kiedy śpiewam, może nawet rozmawiam z Panem Bogiem, tak sobie wyobrażałam jako mała dziewczynka. Potem, kiedy pokazałam, że umiem śpiewać, to już zapraszano mnie później na różne odpusty, na śluby, gdzie śpiewałam na ślubach. A w tamtych czasach, śpiewając na ślubach, byłam zawsze zapraszana do Państwa Młodych na obiad. I to było dla mnie takie też niesamowite, też taka łączność z tymi młodymi ludźmi, których mogłam już widzieć jako nastolatka. Nie pamiętam momentu w moim życiu, żebym nie pragnęła tego śpiewania na chwałę Pana Boga, aczkolwiek próbowałam też śpiewać świeckie utwory, można powiedzieć jakieś przeboje, też brałam udział w konkursie polskie piosenki, ale to nie było to. To ja zaśpiewałam, oczywiście uczucia wkładałam, ale to połączenie świątynia, obecność Boga w kościele, ale przede wszystkim spotkanie się z ludźmi, podzielenie się sobą poprzez mój śpiew dawało mi niesamowitą radość i szczęście i spełnienie. I myślę, że to najbardziej ciągnie mnie do wykonywania utworów, które mają tą taką duchowość. Myślę, że to mnie chyba tak dlatego tam ciągnie.
Czyli jest to właściwie dla ciebie taka forma modlitwy, ewangelizacji, tak można by było to chyba nazwać, prawda?
Tak, święty Augustyn powiedział, że kto śpiewa, modli się podwójnie i myślę, może się strasznie przejęłam tym i zaczęłam może śpiewać, ale tak, jak najbardziej.
A co chcesz przekazać osobom, które cię słuchają przez twój śpiew, przez twoje utwory, bo trzeba tutaj powiedzieć, że większość twoich utworów, no prawie wszystkie chyba bodajże w 90%, są to utwory autorskie, które, do których ty piszesz zarówno muzykę, jak i słowa, czy może odwrotnie słowa i później do tego dodajesz muzykę.
Kiedy zaczęłam troszkę więcej robić w tym kierunku, to oczywiście była taka historia, że założyłam rodzinę, skończyłam szkołę, nie było czasu na muzykę, ale później jak wszystko się poukładało, kiedy miałam już troszeczkę taką przestrzeń czasową, to na początku nie wykonywałam swoich utworów. To były przypadki. I pamiętam jak dziś, kiedy wzięłam udział w festiwalu piosenki religijnej, głównym takim gościem był pan Ryszard Rynkowski, który mnie wysłuchał i po moim występie podszedł do mnie i powiedział, ma pani piękny wokal, tylko mogłaby pani troszeczkę jeszcze bardziej poćwiczyć, po prostu poznać technikę wokalu. Zapytał mnie, czy mam coś swojego nagranego, więc ja powiedziałam, że nie. I rzeczywiście to jego jedno pytanie, on mnie jakby zachęcił do tego, on po prostu wyraził, może nie tyle co jak śpiewam, ale też dał mi jakieś takie poczucie, że to co robię jako artysta, że to się może komuś podobać. I na początku nagrywałam covery, czyli istniejące już utwory. Szukałam przypadkowo muzyków, którzy odpowiadali tak albo nie. Nie było to jakieś zamierzone, zaplanowane. Tak jak wspomniałam, wszystko, cokolwiek się dzieje w moim życiu, jest układane przez Pana Boga, bo ja zawsze Go proszę, żeby On mi w tym pomógł, bo ja poprzez te swoje obowiązki nie mam możliwości mieć menadżera, który powie wtedy i wtedy. Ja po prostu przechodząc z pracy, jak każda kobieta gotuję, jak każda kobieta sprzątam, ale jednak ta moja pasja powoduje, że ale przede wszystkim jestem mamą. Jestem żoną, mamą, babcią i to śpiewanie, to co robiłam, dodaje mi skrzydeł. No i wtedy w tym momencie, tak jak wspomniałam, były covery, a Pan Bóg później odpowiadał na moje marzenia, bo ja im więcej pragnęłam, bo tak, tu już miałam cover, zaśpiewałam, poszło. Później zapragnęłam, żeby nie było coverów, żeby nie było pół playbacków, tylko żeby był muzyk na żywo. I tak naprawdę każde moje marzenie, to małymi kroczkami było to wszystko. To się działo, tak jak wspomniałam już parę razy, to były przypadki, ale te przypadki, to uważam, że to jest Pan Bóg, ten przypadek. Później spotkałam muzyka, i który właśnie napisał ten pierwszy utwór, Uwierzyć w los, to był Mario Szaban, pojechałam specjalnie do Warszawy, a uważam, że przepiękny tekst napisał mój przyjaciel Maciek Mrozek, który jest cudownym poetą, ale niestety jego wszystkie poezje są w szufladzie.
Szkoda.
Szkoda, bo ja mam ten komfort, że gdybym powiedziała do niego, weź mi napisz do tego, on sypie jak z rękawa. Także i to było to moje spotkanie przy drugim, na jakimś etapie, jeżeli chodzi o moją muzykę. Później zapragnęłam jednak chyba czegoś więcej. Myślę, że we mnie się rodziło, może się rozwijałam, może nie tylko może, a może, że się rozwijałam, że chciałam czegoś więcej. Chciałam poprzez to, że śpiewam, że rozmawiam, że mówię do ludzi i śpiewając chciałam też mieć poziom też mojego wokalu. Nie tylko, że mam pragnienia, ale także w doskonaleniu tego mojego głosu. Zaczęłam brać lekcje śpiewu. Znowu przypadki. Dowiadywałam się, kto, gdzie, jak mógłby mi pomóc. Sama dochodziłam na YouTubie, różne lekcje brałam. Moja pierwsza nauczycielka śpiewu nauczyła mnie przekazywania emocji w tym, co mówię, żebym przekonała ją do tego i chyba jej się to bardzo udało, bo cokolwiek śpiewam, chciałabym sama w to uwierzyć, co śpiewam, docierając do drugiego człowieka. Ale proszę Pana Boga zawsze, żeby mi pomógł w tym. To był ten drugi etap.
No i to się czuje w Twoich wykonaniach jak najbardziej. Już abstrahując oczywiście od tekstu, muzyki czy aranżacji. Twoim takim nowym krokiem w Twojej karierze, nazwijmy to tak, był, kiedyś opowiadałaś mi, że jeździłaś do Rzymu i występowałaś w domu pielgrzyma na Via Cassia. I tam rozpoczęła się następna przygoda, nie tylko z muzyką i nie tylko z tekstem. Może o tym byś nam opowiedziała.
Chętnie opowiadam o tym, dlatego że był to rok 2009 i jak byłam na Via Cassia, oczywiście powiedziałam, że mogłabym zaśpiewać, oczywiście muszę mówić o tym, nauczyłam się o tym mówić. Zastąpiłam słowo chwalenie się na dzielenie i to mi bardzo pomaga dużo w życiu, mówiąc innym, co robię, bo ja pragnę też, żeby ktoś mi powiedział, co robię, bo skąd mogę wiedzieć, że ktoś mi nie powie, że się zajmuje tym i tak samo ja. Tym na Via Cassia powiedziałam siostrom, że śpiewam i ludzie z całego świata, którzy tam przybywali, mogli ze mną się spotkać, a ja z nimi. To było niesamowite spotkanie. I jednym z tych spotkań było właśnie spotkanie się z księdzem Zbigniewem Kucharskim, który wtedy był asystentem generalnym Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. I po mojej takiej próbie tam w kaplicy podszedł do mnie i mówi: Pani Mary, może Pani by zaśpiewała dla błogosławionej Karoliny? Ja ponoć czerwona się zrobiłam, zawstydzona, bo ja jej nie znałam. Ja w ogóle nie wiedziałam, kim ona jest. No i później tak zaprosił mnie na kawę, usiedliśmy przy kawie, on zaczął mi o niej mówić, a ja, on mówił z taką pasją o niej. Ja mówię, Boże kochany, jakby to nie była osoba, która nie żyje, to ja bym pomyślała, że on się chyba zakochał w jakiejś kobiecie. A on o niej mówił. I ja tak siedziałam i mówię, Panie Boże, no co mi szkodzi? No zobaczę. Ale zbywałam rzeczywiście dwa lata dojrzewałam do tego. No i w końcu mnie tak jakoś podstępem do Warszawy na konferencję prasową związaną właśnie z błogosławioną Anną Karoliną. I wtedy powiedziałam tak. Tylko, że to tak miało być, żeby ktoś napisał teksty i napisał muzykę. A ksiądz Zbigniew powiedział, Pani Mario, jeszcze mam jedną dla Pani niespodziankę. Pani napisze sama i skomponuje. Sobie pomyślałam, ale ma poczucie humoru. On mówi, tak, to niech Pani spróbuje, nie? Ja mówię, proszę więcej, ja nie napiszę, nie jestem muzykiem, ja nie jestem poetką. Ja mogę zaśpiewać, ja mam prosty głos i już się tak bronię przed tym, co on już widzi, czego ja jeszcze nie widzę. On już uwierzył, a ja jeszcze nie wierzyłam. W każdym bądź razie powiedział, dobrze Pani Mario, on wiedział, jak ze mną postępować chyba. Chyba nie z pierwszą osobą tak postępował, więc powiedział, miesiąc czasu daje Pani, a jak nie uda się, to najmujemy muzyków i osoby, które napiszą tekst. Dostałam książkę, biografię błogosławionej Karoliny. Wróciłam z tej Warszawy tak odmieniona, że tylko ta Karolina. Karolina była w głowie Karoliny, biografię, co ona robiła, co robiła. Pamiętam, jak dziś miałam pełny dom gości, bo my mamy tutaj bardzo dużą rodzinę, a w mojej głowie dźwięki, teksty, ja uciekałam po pokojach, nagrywałam na dyktafonie, na komórce. No i to, co dla mnie było niemożliwe dla Pana Boga i dla księdza, bo po miesiącu czasu miałam cały recital skomponowany praktycznie.
Tak, no to jest piękny recital pod tytułem Piękny jest Bóg i ty jeszcze go zadedykowałaś Janowi Pawłowi II za beatyfikację właśnie błogosławionej Karoliny. A musimy powiedzieć, że w tym roku wypada 30 lat, prawda? Będzie rocznica w tym roku, dobrze mówię, 30 lat.
Od kiedy?
W 86
roku.
No to prawie. To mi się coś może pomyliło, ale w każdym razie to jeszcze była dodatkowa dedykacja, że tak powiem, prawda? Ten tytuł płyty chyba był bodajże taki właśnie, Piękny jest Bóg. Recital dla błogosławionej Karoliny i
Hołdzie Janowi Pawłowi II.
Tak. To może posłuchajmy teraz właśnie z tego recitalu bardzo piękny utwór, do którego chciałabym też wrócić, ponieważ do tego utworu możecie Państwo na YouTubie obejrzeć bardzo piękny, nie wiem, wideoklip, filmik zrobiony właśnie specjalnie pod ten utwór, czy dla tego utworu. I polecam Państwu bardzo, a Ciebie będę prosiła o tą historię z koleżanką. O ile ja pamiętam, jest to historia też dodatkowa właśnie do tego utworu. Utwór pod tytułem Dobro z recitalu Piękny jest Bóg.
Dziękuję. Tylko przypominam numer telefonu. Może zanim Państwo wysłuchacie tego utworu, to przypomnę numer telefonu 0677 627 4587. 0677 627 4587, lub proszę pisać na styku małpa radiodroga.net, na styku małpa radiodroga.net.
kochaj swego bliźniego jak siebie samego, idąc drogą miłości odnajdziesz swe szczęście, bo dobro, które zrodzi się w tobie, owoce przyniesie stukrotne, bo piękno, które od ciebie bije, jest jak promyk, który ogrzewa ziemię, ogrzewa ziemię.
468. wydanie audycji Na Styku. Temat o kobiecie, której terminarz układa Pan Bóg w naszym studio, pani Maria Bober, śpiewająca pielęgniarka i wokalistka.
Tak, usłyszeliśmy piękny utwór Dobro, który jest częścią recitalu Piękny Bóg poświęconemu błogosławionej Karolinie. Dobro, które właściwie może się zrodzić w każdym z nas. Jest to, Marysiu, utwór bardzo uniwersalny. Mówiłaś mi, że próbowałaś tutaj używać takich słów, które by dotarły rzeczywiście do każdego. Niekoniecznie do osób, które są wierzące, ale rzeczywiście do każdego. Czy mogłabyś nam opowiedzieć, jak powstały słowa do tego utworu, jak powstał tenże utwór, bo on też, jak każdy twój utwór, ma pewną historię.
Utwór Dobro był napisany w momencie, kiedy widziałam kłótnie osób, które były przede mną, i w momencie, kiedy tworzył się recital, zadałam sobie sama pytanie, ile kosztuje dobro? Za ile można kupić dobro? No właśnie, nie trzeba płacić, a tak ciężko być dobrym człowiekiem. I myślę, że każdy człowiek, który zapragnie bycie dobrym. Oczywiście to jest ciężka praca też nad sobą. Nie zawsze nam się udaje. Często sama miewam takie momenty, że mam słabsze dni, kiedy może nawet też upadam. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście stanę przed Panem Bogiem, proszę Go o tą siłę, żeby być dobrym człowiekiem, żeby reflektować się na tym, co mogę dać drugiemu człowiekowi, żeby przemyśleć to, jak ja się zachowuję, powoduje to, że to dobro można osiągnąć. Można być dobrym człowiekiem, ale też trzeba być dobrym wobec samego siebie. Nauczyć się bycia dobrym dla siebie. Moja przyjaciółka zawsze do mnie mówi, bądź dobra dla siebie. To mnie też reflektuje do tego, żeby też dbać o siebie, bo to dobro, to jest takie ogólne, ale tak naprawdę od samego rana, kiedy wstajemy, do wieczora możemy rozdawać to dobro. I to jest właśnie, śpiewam o tym w tym utworze. Kiedy zrodził się, bo ja zawsze mówię, że się zrodził utwór we mnie, bo to wszystko było nagrane na komórkę, to była linia melodyczna, to były słowa, a tak naprawdę największą pracę mieli muzycy, którzy napisali przepiękną aranżację. Kiedy musieli posprzątać mój bałagan muzyczny, to ich zasługa, że te utwory tak pięknie brzmią, i naprawdę dziękuję Panu Bogu, że mogłam spotkać tych muzyków, bo też musimy wspomnieć nie tylko o księdzu Zbigniewie, który był pomysłodawcą tego recitalu, ale również o osobach, które tworzyły ten recital. To jest Piotr Niedojadło i Grzegorz Pęcak. I utwór nagrywany był u mnie w mojej miejscowości, w mojej polskiej misji katolickiej. Tam przeplatane są te sceny różnymi miejscami, jest scena, gdzie idę do mojej koleżanki na oddział, bo wzięła dyżur za mnie, bo gdyby nie wzięła dyżuru, nie mogłabym zaśpiewać. Gdzie pokazuje piękno, jakie nas otacza, gdzie pokazuje całą naszą misję katolicką, przebywania ze sobą. Dla mnie to nie jest nic innego, jak dobro, które dajemy jeden drugiemu. Pan Bóg dał mi talent, ja go nie zakopałam, bo ja zawsze mam z tyłu głowy, że będę rozliczona za niego kiedyś. Na moje warunki oczywiście. I tak samo było właśnie w tworzeniu tego utworu, gdzie poszłam podziękować mojej koleżance. Ona się bardzo cieszyła, ona się w ogóle nie spodziewała, że ja przyjdę, bo ja w momencie, kiedy robiłam tą reżyserię do tego utworu Dobro, to właśnie chciałam ująć ten moment, nie każdy o tym wie, podziękowania tej mojej koleżance, która była naprawdę przeszczęśliwa, podziękować mojej misji katolickiej, bo tutaj na obczyźnie przynajmniej ta kolebka tej polskości, tej tradycji mamy tutaj i ta tęsknota nie jest taka duża. Tak wszystko ujęłam w tym utworze, żeby być dobrym człowiekiem.
Chciałem tylko to nadmienić, Pani Mario, że właśnie 10 czerwca 1987 roku w Tarnowie Jan Paweł II wyniósł na ołtarze błogosławioną Karolinę Kuskówną. Tak jest prawidłowo.
Mamy problem z tym nazwiskiem.
Właśnie, mamy problem, przepraszamy.
No i przepraszam, w 87 jednak, tak. Jasiu, była beatyfikacja.
Czyli mamy 35 lat, dobrze mówię?
Tak.
Dobrze liczę? Tak. Okay.
Chciałem się zapytać właśnie Pani Mario, czego Pani się od tej błogosławionej nauczyła?
Bardzo wiele. Pamiętam, że jak ją poznałam, zaczęłam wchodzić w jej życie praktycznie, tak? Bo żeby kogoś poznać, trzeba może w jakiś sposób ubrać buty. Nie do końca ubierzemy te buty. I czytając o tej młodej osobie, zaczęłam się zawstydzać, że ja jako już dojrzała kobieta, tak bardzo dużo mi jeszcze brakowało, może nie doskonałości, bo doskonały jest tylko Pan Bóg, ale tak brakowało mi jeszcze tak wiele w moim życiu. Przede wszystkim zawsze pragnęłam łaski modlitwy. Nie umiałam się modlić. Bardzo pragnęłam odmawiać różaniec. Kiedy patrzyłam na moją mamę, jak odmawiała różaniec, to tak patrzyłam z takim żalem, że ja jeszcze nie umiem, że ja jeszcze nie czuję. A moja mama, zawsze mam bardzo mądrą mamę. Mój tato odszedł pół roku temu, to już z nieba na mnie tam patrzy, pewnie z Karolcią tam sobie rozmawia. I mówi do mnie: Marysiu, jeszcze przyjdzie czas na to. Trzeba tylko cierpliwości. To tak, pierwsze to podarowała mi moja Karolcia łaskę modlitwy. Zaczęłam się modlić. Po drugie, zaczęłam się zastanawiać jeszcze bardziej nad swoimi czynami. Ona była taka bardzo konkretna. I do tego utworu Dobro jeszcze mogę przytoczyć sytuację błogosławionej Karoliny, kiedy w tamtych czasach układała siano jakoś tak, takie kopy, wtedy ciężka praca, rolnictwo. I ona tak to robiła, a taka jej koleżanka podeszła z taką złością, rozwaliła jej tą całą pracę, a ona zaczęła to zbierać i mówi: chodź, pomogę ci, bo widzę, że masz dzisiaj słabszy dzień. Nazwałam tą sytuację metodą Karoliny. Czyli w momencie, kiedy ktoś się na mnie złości, zaczęłam to wdrażać w swoje życie, że jeżeli ktoś na mnie napada z niewyjaśnionych mi przyczyn czasami, to myślę sobie: a może coś przeżywa. Nie zawsze mi się udaje. Mój mąż mówi, że tylko do niego mi się to nie udaje, ale do wszystkich mi się udaje.
Tak z tymi mężami chyba jest.
Ale to też to było drugie. Trzecie, nauczyła mnie, ja myślę, że ja zaczęłam szybciej żyć. Że jak coś nie robiłam, to mi się zdawało, że to życie jest takie, nie ma takiego sensu. Aczkolwiek zawsze mówię, że jak ktoś nawet myje naczynia z miłością, to też się oddaje tej pracy, nie? Ale mnie zawsze tak ciągnie do czegoś, do tworzenia, do zrobienia, żeby zostawi coś po sobie, kiedy mnie już nie będzie. I to jest właśnie moja Karolcia. Co ona jeszcze zrobi? Nie wiem. Jedno jest pewne. Moje życie stało się naprawdę jeszcze bardziej intensywniejsze, piękniejsze, ale nie pozbyte takich trosk codziennego, jakiegoś trudu w pokonywaniu też mojego charakteru, którego nie zawsze jestem zadowolona.
No ale mimo wszystko przecież jesteś wspaniałą, piękną, urokliwą kobietą, pełną radości, życia, optymizmu. Dla mnie jest to niesamowite, bo my się znamy bardzo krótko i znamy się właściwie tylko, poznałyśmy się przez telefon, a teraz widzimy się na ekranie. Jednak mimo wszystko ty emanujesz niesamowitym dobrem, niesamowitą energią i tą właśnie taką dobrą energią. I wydaje mi się, że ty potrafisz to fantastycznie oddać, przekazać nie tylko twoją muzyką, nie tylko twoimi tekstami, twoim wykonaniem, ale również samą sobą. I moje pytanie jest, no niby już odpowiedziałaś na to, ale mimo wszystko, czy rzeczywiście jest to spowodowane tym, że w pewien sposób zaprzyjaźniłaś się z błogosławioną Karoliną? Czy jest to, nie wiem, twoje otwarcie się na Pana Boga, na wiarę? Jak ty to widzisz? Bo ja zresztą myślę, że chyba nie jestem jedyną osobą, która od samego początku, od pierwszego słowa, jak tylko zadzwoniłam do ciebie, od razu poczułam to ciepło i to takie, no właśnie tą taką dobrą energię, która emanuje przez łącza telefonu.
No ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie i chyba to nie mnie jest osądzać, jak ja emanuję, bo siebie nie widzę, ale z tego tytułu, że może jestem pielęgniarką, że znam życie, towarzyszyłam niejednej osobie przy śmierci. Narodzenie się dla nieba zawsze nazywam to przejście. Powoduje, że ja znam kruchość naszego życia. Może to dlatego. Ale z tego, co pamiętam, osoby, które pamiętają mnie nie tylko z tego okresu, który teraz przeżywam, ale z liceum medycznego, z podstawówki, jak spotykam moje nauczycielki, ja byłam zawsze uśmiechnięta. Ja zawsze byłam uśmiechnięta, pomimo, że niosę w swoim życiu nie jeden krzyż, ciężki krzyż. Ale siła może z góry, którą otrzymuję, że Pan Bóg jest tak miłosierny dla mnie, że powoduje, że ja pomimo tych trudów umiem się uśmiechać, wychodzić do drugiego człowieka. Mam swoje dni. I też potrafię być też inna, bo bym skłamała w tym momencie, kiedy mam jakieś słabsze dni, też potrafię odpowiedzieć, ale jestem osobą, która kocha prawdę i nie zawsze mi jest łatwo z tym, kiedy stawiam przy prawdzie. Karolina tak, Karolina zmieniła we mnie, może ona się pojawiła w moim życiu, kiedy już byłam dojrzała, kiedy byłam otwarta i mogłam się zmieniać, bo pamiętam, jak kiedyś mówiłam do mojego przyjaciela, że rozmawialiśmy o dzieciach. A on mówi, Marysia, ile ty masz lat? Miałam wtedy chyba 49. A on mówi, to pozwól im dojrzeć do tego momentu, w którym ty teraz jesteś. Karolina pojawiła się w moim życiu, kiedy już byłam dojrzałą kobietą. Ona była dzieckiem, a jednak jako dojrzała osoba mogłam się wiele nauczyć od niej jako młodej osoby. I my dorośli często mamy też problemy z podpatrywaniem życia młodych ludzi, którzy też mogą być dla nas przykładem.
Tak, to prawda, ponieważ my uważamy się za tych, którzy mają większe doświadczenie, jesteśmy starsi i my im w pewien sposób narzucamy to, co nam się wydaje, że jest dla nich dobre. A tak wcale nie jest, ponieważ musimy dopuścić ich do ich życia i próbować dać im właśnie możliwość tego swojego życia. Ja to samo przeżywam z moim synem, z którego jestem bardzo dumna i też mu dałam właśnie tą wolność, że tak powiem. I przyznam się szczerze, tak jak wiele osób mówiło, że no jak mogłaś i tak dalej, ja mówię, że no ja zawsze pragnęłam wolności od samego początku i dla mnie też uważam, że wielkim darem jest to, żeby można było dać dzieciom tą wolność i mimo wszystko być z nimi, mimo że oni są oddaleni, a jednak mimo wszystko blisko, prawda?
Ale to jest też proces.
To jest proces, to jest duży, długi proces, na który niewiele, szczerze mówiąc, rodziców pozwala.
Proces, który uczniowie mówi tej pokory.
Tak. Ale jak widać, no to dobro w tobie jest, wielkie dobro. Chciałam cię zapytać,
patrząc na ciebie, czy na pana Stanisława, i jest nas coraz więcej i daje mi takie niesamowite takie poczucie radości, że nas jest wiele, że to dobro, kiedy pomnożymy przez ciebie, przez pana Stanisława, każdego, którego spotkamy. Ja w pracy na przykład nieraz tak mam pod górkę, nieraz takie ataki są i w momencie, kiedy ta moja postawa, którą właśnie mi Karolina sprezentowała, którą mi dała, powoduje, że ja naprawdę jestem szczęśliwszą osobą w momencie, kiedy nie wchodzę w jakieś niepotrzebne emocje. Ta osoba się uspokoi, ta osoba przyjdzie i czasami milczenie jest dobre. Nie zawsze. Nie trzeba, ale jak trzeba się odezwać, to się odezwę. I to jest właśnie piękne, że ty do mnie, ja do ciebie i będzie nas więcej.
To prawda. No oby tak było, zwłaszcza w tej obecnej sytuacji, jaka panuje w tej chwili na świecie. Musimy mieć tą nadzieję i modlić się o to, żeby tak było.
No więc, Pani Mario, świadectwo chrześcijańskiego życia, właśnie jak ważne jest takie stawanie się, jak ważne jest stawanie za wartościami chrześcijańskimi właśnie na stanowisku pracy. Bo Pani na pewno nie ma lekkiej pracy, Pani na pewno nie sami aniołowie z Panią tam pracują na oddziale, tak?
Dotknął Pan tematu, o którym często też mówię. Jestem może jedną, która wierzy, która praktykuje, bo ja nie wiem, nie mogę odpowiadać za inne osoby, czy one wierzą, czy nie, ale z tego, co jak się określają, to raczej nie. I jestem jedyną, albo jedną z niewielu osób, które na przykład chodzą do kościoła, praktykują. I pamiętam taką jedną sytuację, gdzie przy stole śniadaniowym ktoś się zaczął wyśmiewać z naszego Jana Pawła II, bo on jeszcze wtedy żył. Więc wiedziałam, że w tym momencie nie mogę się razem z nią uśmiechnąć, bo to było też dotknięcie moich uczuć religijnych. I powiedziałam do niej, że ja sobie nie życzę obrażania moich uczuć. To jest osoba bardzo ważna w moim życiu, którą kocham. I pamiętam, jak dziś był kolega, który miał, nie wiem, jaką wiarę miał, i powiedział, że tak, Maria ma rację. Pamiętam, że coraz rzadziej było jakieś ataki. W momencie, kiedy przygotowywałam, jak miałam dyżur w święta, to przynosiłam coś do jedzenia, okrywałam ten stół, kiedy tak naprawdę przynosiłam tego narodzonego Pana Jezusa i takie małe cuda dnia codziennego działy się na moich oczach. Kiedy oni siadali, kiedy prosili mnie nawet, co my robimy. I zawsze byłam z tego powodu bardzo szczęśliwa. Ostatnio miałam taką sytuację, bo jeszcze chciałabym też skorygować moją pracę, bo ja pracowałam 25 lat na chirurgii wypadkowej, ze względów zdrowotnych przeszłam na dermatologii, ale też bardzo ciężki oddział. I tam miałam taką koleżankę, która ciągle, ona... Ja miałam wrażenie, że ona się na mnie patrzy i ona nie może patrzeć na mnie. Ja sobie nie mogłam z tym poradzić, bo mnie nie musi każdy lubić na przykład, bo ja nie jestem czekolada, zawsze mówię. To jest bardzo fajne. Tak? Ja nie jestem czekoladą, mnie nikt nie musi lubić, ale też muszę zadbać o to, żeby ktoś mnie szanował. Chyba z 3 lata tak trwało, aż w końcu ona sobie dała naprawdę, po prostu dała mi czas, żeby mnie poznała. Żeby mnie poznała, żeby nie myślała, że tak jest, bo ona ciągle coś, no niespokojna była, ale to ja naprawdę nie byłam tym powodem. Coś innego musiało w tym być. Na Boże Narodzenie sprezentowałam jej świecę, polską świecę, gdzie pisało Wesołych Świąt, Święta Rodzina. I w Wigilię dostaję od niej zdjęcie i mówię, wiesz, zapaliłam tę świeczkę i myślę o tobie. No mówię, Boże kochany, bądź uwielbiony. I to są takie bardzo małe, takie, a dla mnie tak ważne, nie?
Piękne. Przejdźmy może do następnych utworów, bo naszym głównym tematem dzisiaj jest twoja twórczość muzyczna. Ty napisałaś, mówiłaś tutaj o Janie Pawle II, napisałaś również pieśń o nim, o Janie Pawle II jako ojcu. My tej pieśni dzisiaj co prawda nie będziemy emitować, ale ty ją napisałaś, zdaje się, już po jego śmierci, prawda? I to też był impuls dla ciebie, żeby napisać tą pieśń. Ona też jest bardzo piękna. Jak państwo możecie, wyszukajcie ją na YouTubie, bo też jest bardzo piękna.
Jan Paweł II w moim życiu odegrał bardzo ważną rolę. Ten pierwszy wyjazd do Rzymu to miał być wyjazd, gdzie pragnęłam spotkania z Janem Pawłem II, ale w tym roku, kiedy zaczęłam wyjeżdżać do Rzymu, właśnie odszedł. Ale mam taką piękną historię związaną z Janem Pawłem II. On całe życie jest w moim sercu i wiem, że on nadal czuwa nade mną, nad nami. Jak miałam 13 lat, przelatywał jego helikopter nad moją miejscowością. Ja go nigdy nie poznałam osobiście. Tak to przeżyłam, bo leciał na Górę Świętej Anny do Opola, że napisałam list. A miałam 13 lat wtedy. Ale pomyślałam, przecież papież nie odpisze takiej małej dziewczynce. I wzięłam ten list, chowałam. Nie znalazłam go do dnia dzisiejszego. I będąc w Rzymie, ksiądz Paweł Ptasznik mówi, szkoda, że pani go nie wysłała, tego listu, bo papież przyjmował te listy. I zawsze patrzyłam na jego życie, o tym, jak mówił o miłości. Ilekrotnie patrzę na niego, zawsze płaczę, bo wiem, że zostawił nam tak przepiękny testament. Mm. I właśnie śpiewam w tych utworach o tym, żeby nie zapomnieć. O czym tak zawsze mówił, o miłości do Boga poprzez człowieka. Jak ważną rolę odgrywał człowiek w jego życiu. Ten najmniejszy, ten taki maluczki. Kiedy byłam kiedyś w Polsce, byłam na zabiegach, zadałam pytanie takiej pani, która wykonywała te zabiegi, dlaczego pani nie zakłada rękawic? Ona powiedziała, Jan Paweł II też do tego trędowatych i nic mu się nie stało. I od tamtej pory ona mi dała taką siłę w szpitalu, nawet w czasie teraz tej pandemii. Nigdy nie bałam się, że mogę się zarazić. A mam bardzo dużo pacjentów. Bo wierzę, że nawet w takich czasach przecież musimy pomagać. Musimy wyjść człowiek do człowieka, nawet w takich sytuacjach. A to zawsze dawał nam taki dobry przykład nasz Jan Paweł II. I bardzo go kochałam, nadal kocham, modlę się do niego i proszę poprzez ten utwór, aby nie zapomnieć to, o czym on do nas ciągle mówił. Żeby iść tą drogą, którą on nam wskazywał. Nadal wskazuje.
I żebyśmy o nim rzeczywiście nie zapominali.
Tak.
Pani Maria, ja mam, bo tak mamy 21:24, kilka minut naszej audycji. Jeszcze wiem, że pani wydała teledysk Jezusowi Miłosiernemu, tak? Jak to się stało? Co było powodem?
Tak jak wspomniałam wcześniej, noszę za sobą różne krzyże życiowe, jak każdy człowiek. I 2 lata temu zachorowałam. Nie jest to tajemnicą. Walczyłam z chorobą nowotworową i to połączyło się razem z pandemią. W styczniu byłam operowana, w marcu była pandemia i to połączenie jedno z drugim było dla mnie strasznie bolesne i będąc w tym bólu, w tych cierpieniach, nie tylko fizycznych, ale i też psychicznych, już myślałam, że to już będzie koniec, że jednak chyba nie będę mogła cokolwiek robić, jeżeli chodzi o rodzinę, a także o śpiewanie. I miałam takie lekkie załamanie, bo nasza wiara w Pana Boga to nie tylko to, że wierzymy, że Pan Bóg nas zawsze wyciągnie, ale też te słabości, tak? Że jednak nie ufamy, że jednak w jakiś sposób nie ufamy Panu Bogu, że On już tam jest. I tak było ze mną. Pozwoliłam sobie na tą słabość, dlatego że często nie pozwalamy sobie na słabość. Będąc w bólach, ktoś może powiedzieć do nas, wiesz, współczuję ci, a tak naprawdę przez ten ból musi konkretna osoba przejść. My możemy być z nimi, ale nie możemy przeżywać tego bólu. I tak samo ja przechodziłam tą drogę. Ja zawsze byłam empatyczna, jeżeli chodzi o pacjentów. Zawsze czułam, że ich boli. Ale w momencie, kiedy sami przeżywamy, jeszcze bardziej jesteśmy empatyczni. Jeszcze bardziej możemy powiedzieć, wiesz, miałam to samo, ale przeszłam. Pamiętam, jak dziś stanęłam przed obrazem Pana Jezusa, taka troszeczkę byłam zadziorna i powiedziałam, że ja się nie godzę na taki ból, że ja się nie godzę na to cierpienie, że ja już po prostu już nie chcę być świętą. Taki. Nauczyłam się też tak rozmawiać konkretnie z Panem Bogiem. Tak popatrzyłam na Pana Boga, mówię, co prawda stanęłam na nogi, ale chciałabym znowu zaśpiewać, nie? To później, parę dni później, to było krótko przed Niedzielą Miłosierdzia, już zaczęłam stawać na nogi. Mówię, dobra, ja już wyszłam z tego, teraz Panie Boże, chciałabym coś zaśpiewać dla Ciebie. Tak konkretnie mówię, jak teraz z Państwem mówię, chciałabym zaśpiewać taki utwór, żeby Ci Panie Boże podziękować za to, że przede wszystkim tutaj stoję. Ale chciałabym zaśpiewać taki utwór, który nie tylko Ciebie podniesie, ale również mnie. Pewnie Pan powiedzie, Boże, kochany, co już z nią mam, dobrze dam jej. 2 dni później chodzę po mieszkaniu sobie, mój mąż tutaj odkurza i znowu to samo, co z recitalowymi utworami. Burza dźwięków, słów. Siadam do stołu, w ciągu 5 minut powstaje utwór Miłosierny Pan. No tak, powstał, ale no co dalej? To, że mam nagrane, nie znaczy, że będzie coś z tego. I mówię, Panie Boże, ja Ci bardzo dziękuję, ale teraz mi pomóż, no pchnąć to dalej, tak? Więc na Facebooku...
Mamy tutaj krótką przerwę w internecie. Mamy nadzieję...
To ja proponuję, może teraz wyemitujemy utwór Miłosierny Pan... I poczekamy, aż a już jest Marysia z powrotem.
Jest. Była przerwa krótka.
Jakub Tomalak powiedział, jak to usłyszę od razu. On to samo od razu zaczął robić aranżację. To już był Jakub. Później myślę, no może nagramy jakieś wideo do tego. Więc zadzwoniłam do mojego znajomego, który pracuje w telewizji, w ogóle robi takie różne projekty i Pan Bóg to tak wszystko poukładał, ten kalisz, to miejsce, gdzie nagrywałam i alleluja, mówię, Panie Boże, nagrałam, teraz się dzielę. Przede wszystkim chcę wykrzyczeć całemu światu, Twoim miłosierdziu o tym, że taką osobę jak mnie, taką czasami zadziorną, może buntowniczkę, jednak nie zostawiłeś i zaśpiewałam dla Ciebie.
To może posłuchamy teraz.
Bardzo prosimy. Miłosierny Pan.
Gdy miłości brak, i serce jak głaz, bez uśmiechu twarz, a w duszy wciąż płacz, a wtedy twój szept miłości, twój blask uniesie mnie w zwyż, miłosierny Pan.
Godzina 21:32. Słuchacie Państwo Radia Droga na żywo w naszym studio, wirtualnym studio. Pani Maria Bober, śpiewająca pielęgniarka i wokalistka oraz koleżanka radiowa, pani Joanna Łukaszuk-Ritter. Pani Joanno, pani Mario, będziemy prawdopodobnie pomału już się zniżać do
Lądowania.
No mamy jeszcze na koniec jedną piękną pieśń, która też pochodzi z recitalu Piękny jest Bóg dla błogosławionej Karoliny. I tym chcielibyśmy zakończyć naszą dzisiejszą audycję. I chcielibyśmy Ci, Marysiu, bardzo serdecznie podziękować i dziękujemy za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Bo wiem, że jesteś rozrywana, wiem, że jeździsz do Polski z koncertami, udzielasz wywiadów w wielu znanych radiach, w telewizji. Powiedz, jak ma wyglądać Twoja przyszłość, co zamierzasz w najbliższym czasie? I czy już może coś napisałaś, czy może już w twojej głowie coś się w tej chwili tworzy? Opowiedz nam o swoich ewentualnych planach w przyszłości. A już teraz niestety
mamy
coś się
problem.
Stało.
Tak.
Mamy problem techniczny.
Pani Maria się rozłączyła z nami.
Więc w takim razie nie zostaje nic innego chyba, jak nam...
Być może, że jeszcze może się połączy Pani Maria z nami.
Połączy.
To może posłuchajmy tego utworu.
Posłuchajmy tej ostatniej. Bóg nas nigdy nie opuści.
Thank you.
Moi drodzy, niestety nie mogliśmy nawiązać połączenia z panią Marią Bober. Jeszcze jest z nami pani Joanna. Pani Joanno, podziękujemy tutaj wspólnie razem. Może nas słucha w radiu pani Maria. Podziękujemy z całego serca za ten czas, który dla nas dzisiaj właśnie znalazła i była z nami przez prawie ponad 60.
Ponad godziny. Tak. I dziękujemy jej jeszcze raz bardzo serdecznie za to, że przyjęła nasze zaproszenie, że była naszym gościem, że tyle ciepła nam dała i mamy nadzieję, że to nie była ostatnia audycja z Marią Bober.
Tylko przypomnijmy też, że na co dzień mieszka i pracuje w Niemczech. Pani Joanno, serdecznie dziękuję, bo ja za chwileczkę zostaję. Będziemy się na różańcu modlić. Życzę pani
również dziękuję serdecznie.
Jeszcze pięknego wieczoru i też spokojnej nocy.
Również i panu, panie Stanisławie i wszystkim słuchaczom. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc.